Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše Krista, našeho Pána. Poslyšme slova písma svatého, která jsou určena ke kázání na dnešní neděli. Z prvního listu Petra 2. kapitoly čtu verše od 19. do 25. Budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Pane náš, požehnej prosíme toto slovo na našem srdci. Amen. Sestra, bratři, dnešní druhá neděle po Velikonocích nese u nás evangelíku název Misericordias Domini. Podle 5. verše 33. žalmu Misericordias Domini plena est terra, Hospodinova milosrdenství je plná země. V tom slově misericordia slyšíme latinské miseria. Vidíme tam mizerii, bídu, ubohost, bolest a trápení. A také tam nacházíme slovo cor, srdce. Misericordia je vlastně útrpnost srdce, smilování či slitování, empatie s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem bez lásky, s bližním v utrpení. Slovo žalmu i všechny dnešní texty nás ujišťují, že země je plná Božího sdílení, soucitu, slitování. A to nejen v časech dobrých a klidných, v období požehnání a radosti. Naopak, obzvlášť tehdy, když lidský život a budoucnost jsou ohroženy, když schází pokoj srdce, když se ztratila i naděje. Žalmista sice vyznává, blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jež si zvolil za dědictví, o pár veršů dál však čteme, za jakých okolností platí tato důvěra. Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil. Naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Tedy ohrožení života, období války, možná i moru, určitě doba hladu a strachu. Je dobré srovnat taková období v dějinách s tím, co dnes prožíváme my. Mnozí svědci víry před námi to měli mnohem těžší než my dnes. I když nechci dnešní ohrožení a situaci nijak zlehčovat, to v žádném případě. Ale právě v takovýchto situacích nás vždy Boží slovo vybízí k tomu, abychom doufali, nezoufali a nelekali se. V povelikonočním období k nám přichází vzkříšený Pán se slovy: nebojte se, nelekej se, neměj strach, vždyť jsem tady já. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Pro tebe jsem již vykonal všechno, dokonal tvé záchrany. Zkus uvěřit. Staří církevní otcové určili jako evangelium na dnešní neděli milosrdenství slova, která v zápise evangelisty Jana zaznívají přímo z úst Ježíše. Já jsem ten dobrý pastýř. Bůh jako pastýř, či Mesiáš jako pastýř, to je nádherné podobenství Božího milosrdenství. A mohli bychom se zde zmiňovat o různých krásných a velmi známých biblických místech, kde obraz pastýře a ovci najdeme. Třeba Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Nebo Hospodin jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březi ovečky šetrně vede. Nebo předzvěst evangelia, a ty Betléme efratsky, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, který bude pást děti Izraele v Hospodinově moci. Evangelium vyznává, Ježíš je ten dobrý pastýř, důležité je ono zájmeno, ten. Ekumenický překlad ono zájmeno vynechává, ale ono je důležité, chce totiž říci, Ježíš je ten pastýř, ten, o kterém se tak často ve Starém zákoně mluví. Ježíš je právě ten Mesiáš, na kterého lid Hospodinův očekával po staletí. On je ten, na kterého čekáme i dnes, který přinese lepší život, svobodu, pokoj, mír. Ten jenž do našich beznadějných situací smrti a utrpení v naši život a naději. Bible vidí svět i člověka reálně. Bible ví, že je svět plný nebezpečí. Ví o vlcích, kteří trhají ovce a ty, které nestačí sežrat, alespoň rozhánějí. Ví o zlodějích, kteří přicházejí, aby ve stádě loupili. Ví o tisících trápení, která každá z lidských oveček musí překonávat. Ale do toho světa mizérie přichází misericordia, milost srdce. Přichází Ježíš, ten dobrý pastýř. Přichází k nám ohroženým ovečkám. Hospodinovo milosrdenství přichází právě proto, aby odhánělo ty zloděje a vlky. Když se do našeho života prolomí zlo, nemusí to být ještě vítězství onoho zla. Nikdy nemusíme říkat, už je všechno ztracené, už není naděje, už nemá cenu o něco usilovat. Protože ztracené to bude teprve ve chvíli, kdy my sami ztratíme naději a důvěru. Bude se nám mnohokrát zdát, že už jsme na dně, že vše je prohrané. Budeme si mnohokrát připadat, jako bychom o nimi pomyslnými vlky byli úplně pohlceni, jako kdybychom podlehli situaci, době, smutku, utrpení. Ale zrovna tehdy přichází onen pastýř se slovem neboj se. Nemusíme propadat pocitu, že jsme úplně ztraceni. Onen pastýř má své ovce rád, patří k ním. Zůstává s nimi do poslední chvíle, je s nimi tak říkajíc srostlý. Sdílí s nimi jejich trápení, prožívá s nimi jejich bolest, obětuje se pro ně úplně a až do konce. Je schopen za ovce položit svůj život. A to je právě to, co jsme si během nedávno minulých svátků připomínali. I na konci dnešního textu je zmínka o onom pastýři. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. To jest powód, to jest punkt wyjścia. On już wszystko dla nas wykonał, dlatego może autor listu wzywać tych, którzy zostali nawróceni i uleczeni Jego ranami, by nie tracili ducha w obliczu różnych trudności i prób, które przyjdą, bo prędzej czy później przyjść muszą, bo takie jest życie. Całe dwa pierwsze rozdziały są najprawdopodobniej znaną dobrze w czasach pierwszego Kościoła częścią nauczania nowo ochrzczonych, tych, którzy przyjęli Chrystusa, którzy Mu zawierzyli swoje życie, a teraz wyznają publicznie swoją wiarę i mają ją odtąd wyznawać całym swoim życiem. Przy czym ze słów mówiących o tym, jak są teraz królewskim kapłaństwem, z tego, że mają postępować jako ludzie wolni, że jako słudzy mają służyć różnym panom, nie tylko tym dobrym, może już nawet chrześcijańskim, czy takim, którzy liczą się z Bogiem, ale też i tym surowym i nieznającym miłosierdzia. Z tego wszystkiego wyczytuję, że raczej większość z tych nowo ochrzczonych nie pochodziła ze zbyt zacnych i szanowanych sfer. To ludzie poddani innym, z pewnością niemajętni. Tacy, którzy nie mają zbyt wysokiego mniemania o sobie. Tacy, którzy liczą się z kruchością swojego życia. Z tym, że na swój los prawie zupełnie nie mają wpływu. To dla nas dziś ważne, bo wszyscy, nawet ci, którzy byli uważani za największych w tym świecie, muszą uznawać, że bynajmniej nie wszystko od nas zależy. Może niektórzy sobie myśleli, że są panami życia swojego i innych. A tu jeden malutki, dla oka niewidoczny wirus jest w stanie zburzyć porządek całego świata. Jeżeli żeśmy polegali tylko na sobie, no to nie pozostaje nic innego, jak poskładać się zupełnie. Gdy bowiem padnie podstawa czyjegoś życia, tego, na czym budował, cóż mu pozostanie? Nie umiemy sobie wyobrazić, że można stracić zupełnie wszystko. A nasi ojcowie nieraz tracili. Nie umiemy wczuć się w sytuację, że można żyć jak niewolnicy, bez jakichkolwiek praw, będąc jedynie numerem, będąc na każdym kroku poniżanym przez wszystkich, a na dodatek, na przykład z powodu chorób, skazanym na nieuchronną śmierć. A przy tym radować się z nowego życia w Chrystusie. Dziwne, co nie? A tymczasem ze słów pierwszego listu Piotra wyłania nam się właśnie taka sytuacja niejednego wierzącego. A potem mowa o tym, że różne mogą być okoliczności i różni ci, którzy nad nami panują. Bez względu na to, co mogłoby nas opanować, łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Chrystus cierpiał, więc nie dziwmy się cierpieniu my, którzy chcemy być Jego uczniami i naśladowcami. On dla nas wycierpiał najgorsze poniżenie, a w końcu umierał okrutną śmiercią jako ostatni skazaniec. Jako nieczysty, jako odrzucony, niegodny miana człowieka. A przecież On nie popełnił grzechu, ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał temu, który sądzi sprawiedliwie. Może w naszych słodkich wyobrażeniach chcielibyśmy zbudować sobie bezpieczne miejsce, prawie raj, i cieszyć się z tego wszystkiego, co zgromadziliśmy czy zbudowaliśmy na tej ziemi. W słodkich wyobrażeniach o ludzkiej współpracy i ideałach demokracji chcielibyśmy zbudować krainę sprawiedliwości. Mamy o to, co dobre, usiłować. Ale przychodzą momenty, kiedy to wszystko się burzy i wali. I niewiele albo wręcz nic z tego nie pozostaje. Słowo Boże nas jakby obiera z tych naszych marzeń i złudzeń i stawia nas takich, jakimi jesteśmy, w obliczu życia i śmierci. Co nam pozostanie? Nawet jeżeli nic, to sprawa nie jest przegrana. Bo w Chrystusie mamy wszystko. W życiu i śmierci. Nawet w niej, w jej obliczu. Bo On naszą śmierć już wziął na siebie. On nad nią zwyciężył poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. W obliczu naszej niepewności jutra przychodzi dziś do nas Pan ze swoim słowem. I czytamy tam: Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście szli w Jego ślady. Abyśmy znosili ból i ową mizerię serca razem z ludźmi, pośród których zostaliśmy postawieni. I może tak troszeczkę jak Jezus byli w tym dla nich przykładem, że nie trzeba tracić ducha, załamywać się, tracić z oczu nadziei, bo Bóg jest i nas nie zostawił. Bo to wszystko nie jest karą jakiegoś zagniewanego, oddalonego od nas suwerena, bo w tym wszystkim Bóg jest z nami najbliżej jak tylko można. Bo właśnie przez to nam pokazuje, że On za nas już to najgorsze wycierpiał. Cierpię, ale mój Pan cierpiał o wiele więcej i to niewinnie za mnie, powtarzał na świętej pamięci kurator w czasie, kiedy naprawdę cierpiał, przykuty bezwładem do łóżka, nie mogąc oddychać. Ale jego Pan był z nim i dlatego to on mógł jeszcze pocieszać tych, którzy go przyszli odwiedzić i mógł modlić się za wszystkich chorych wokół. Oddawajmy Bogu, przynośmy przed Jego oblicze i my wszystkie nasze niepewności i krzyże naszej doby. On zwyciężył nad wszelkim cierpieniem, grzechem i śmiercią. Z martwych wstał Chrystus i weselą się aniołowie. Z martwych wstał Chrystus i życie świeci swoją pełnią. Z martwych wstał Chrystus i nikt martwy nie pozostał w grobie. Chrystus bowiem powstawszy z martwych, stał się pierworodnym pośród umarłych. Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie z Bogiem.